No a teraz może nie strzelby, jedna strzelba i nie z Brixton, ale z Rakowca. Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci portalów w polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
No i te strzelby też nieprzypadkowo, bo o wojnie będziemy rozmawiać. Zanim przeniesiemy się na pola bitew na Ukrainie i na linię frontu, to trochę pytania, co to za zawieszanie z tym sprzętem? Długo, 10 miesięcy trwały dyskusje, czy można dostarczać ciężki sprzęt na Ukrainę, czy się jednak Putin obrazi i zdenerwuje, a tu nagle z dnia na dzień niemalże najpierw Francja, tuż potem Niemcy i Stany wysyłają, może nie najcięższy, no ale jednak już taki sprzęt dość użyteczny na polach bitew, bardziej niż kaski budowlane. Co się zmieniło, panie redaktorze?
No tak nie do końca, bowiem z informacji, które dzisiaj spływają, wynika, że kanclerz Scholz dalej blokuje dostawy leopardów dla Ukrainy.
No ale mardery pójdą. To mówię, to ta
Ale mardery ponoć mają pójść. To znaczy, bliższy jestem potwierdzeniu tego, że Francuzi wyślą swoje wozy bojowe na front ukraiński, a Niemcy to dopiero jak zaczną ładować na pociągi, to dopiero wtedy powiem, że rzeczywiście wypełnili zobowiązanie. Także z tymi marderami, owszem, zgoda teoretycznie jest, ale jak już powiedziałem, kiedy kasa na konto wpłynie, to wtedy będziemy mówili, że te mardery zostały, że tak powiem, przekazane.
Dobrze,
Ukrainie.
Ale nawet przynajmniej retorycznie, no była wspólna konferencja, więc tutaj już słowa dość poważne padły, to już byłoby bardzo niezręcznie i bardzo też nieroztropnie, tak by nie szanować tak własnego słowa przez kanclerza Scholza. Skąd ten przełom? Czy my rozumiemy, dlaczego część zachodnich państw nagle teraz postanowiła mocniej, silniej wesprzeć Ukrainę?
No według komentatorów wygląda na to, że to Biden interweniował u Scholza telefonicznie i po tej rozmowie, a także po rozmowie z prezydentem Macronem, Scholza, Niemcy wydaje się zmieniły zdanie. Trudno powiedzieć, jakich tam nacisków użył i argumentów użył Joe Biden, prezydent USA. W każdym razie efekt tego był w miarę szybko widoczny, bo już po następnego dnia Niemcy ogłosiły, że dostarczą Ukrainie inny rodzaj uzbrojenia, czyli właśnie między innymi też te mardery, te bojowe wozy piechoty, na którym Ukraińcom tak zależy. Tutaj również, co warto odnotować, nastąpiła też zmiana stanowiska francuskiego i prezydent Macron tu ogłosił, że wyśle na Ukrainę również swoje te czołgi na kołach, te AMX-y, które uznawane są za niszczyciele czołgów, ale jest to broń, co ciekawe, typowo ofensywna, podobnie zresztą jak Marder, który generalnie jest wsparciem piechoty, czyli bojowych wozów piechoty dla czołgów typu Leopard. Analogicznie też to Amerykanie mają przekazać Ukrainie Bradleye, które odgrywają taką samą rolę na polu bitwy, czy podobną rolę na polu bitwy, jaką odgrywają mardery. Natomiast Francuzi deklarują się wysłanie tych szybkich niszczycieli czołgów, bo to można tak w tych kategoriach opisywać ten sprzęt francuski, który ma tam trafić. No jednym słowem można tu mówić o jakimś przełomie, ale jak już wspomniałem, póki te niemieckie mardery nie znajdą się na lawetach i nie ruszą w kierunku Ukrainy, to jeszcze stuprocentowej pewności bym, że tak powiem, ręki bym sobie za to nie dał uciąć. Ale popatrzymy. Miejmy nadzieję, że tu pan redaktor ma rację, że to już tutaj Niemcy raczej w tej sytuacji nie za bardzo będą mogli złamać słowo.
To jeszcze jedną historię z leopardami opiszmy, bo jednocześnie pojawiły się informacje, że nie tylko Polska czy kraje skandynawskie, ale że jest szereg, dość duża grupa państw, która jest gotowa podarować część przynajmniej swoich czołgów Leopard stronie ukraińskiej. Mamy decyzję polskiego rządu, pana premiera, który powiedział, że dopiero kiedy to będzie wspólna akcja NATO. To samo mówił dzisiaj w studiu Radia Wnet rzecznik pana prezydenta i szef jego gabinetu. Na ile Polska może sobie pozwolić na kolejną donację czołgów dla armii ukraińskiej?
No to tylko w tej sytuacji, kiedy te czołgi zostaną zastąpione innymi czołgami. Natomiast jeśli chodzi o czołgi Leopard, to tam przede wszystkim, owszem, jest w Europie kilka państw, które dysponuje tym sprzętem. To jest bardzo dobry sprzęt, to jest czołg nowoczesny, dużo lepszy od tych rosyjskich T-72 powszechnie używanych na froncie ukraińskim. No i tutaj jest pewien problem, bowiem zarówno Hiszpania, która już wcześniej deklarowała się, że chętnie przekaże te Leopardy Ukrainie, one zostały zablokowane poprzez rząd w Berlinie, bowiem tam w tych umowach przekazania czy zakupu czołgów typu Leopard Berlin zastrzega sobie, że co do ostatecznego użytkownika musi wyrazić swoją zgodę. W związku z tym wszystkie państwa, które posiadają Leopardy, podobnie zresztą jak my, muszą się spytać Berlina i musi być ta zgoda z Berlina udzielona na przekazanie tych czołgów Ukrainie. Jeśli chodzi o nasze uzbrojenie, to my jeszcze dokładnie tego nie wiadomo, bowiem zostały przekazane jakaś ilość czołgów T-91 twardy do sił zbrojnych, dla sił zbrojnych Ukrainy. W związku z tym my najprawdopodobniej na magazynach posiadamy jeszcze ten postrosyjski, postsowiecki typ pojazdu. On jest update'owany, czyli w miarę nowoczesny jak na warunki pola bitwy na Ukrainie. Czyli najpierw ewentualnie tak wynikałoby, że pójdą tam najpierw T-91, a dopiero następnie Leopardy, o ile przedtem dostaniemy rekompensatę w postaci innych czołgów lepszych, nowocześniejszych. Czy to od Amerykanów byłyby to Abramsy, czy też to od z niemieckich Leopardy nowszych wersji. Inaczej sobie po prostu tego nie za bardzo wyobrażam, bowiem no, w tej sytuacji nam już zostało, no, gdybyśmy przekazali wszystko, co mamy, no to zostaniemy kompletnie bez czołgów. W związku z tym to trochę jest taka niewyobrażalna sytuacja, tym bardziej, kiedy tam Rosjanie coś, propagandyści rosyjscy i niektórzy politycy coś przebunkują o jakimś domniemanym ataku, czy planach ataku Polski na Rosję, ale nie bardzo tutaj widzę, z czym mielibyśmy atakować, skoro te ostatnie czołgi, które mamy, pojadą na Ukrainę. Także sprawa jest otwarta. Negocjacje prawdopodobnie jeszcze trwają i zobaczymy, jaki będzie ich efekt. Także jak wspomniałem, coś za coś, no możemy posłać oczywiście na Ukrainę. To jest też w naszym interesie, nie będziemy tego ukrywać. Najpierw niech idą te T-91, a potem ewentualnie Leopardy, o ile oczywiście dostaniemy za to lepszy sprzęt albo porównywalny. Ale nie tak, jak to już było poprzednio z tymi Leopardami, że Niemcy nam obiecali za wysyłkę naszych T-72 i z tego nic nie wyszło i były później jakieś takie tłumaczenia pod tytułem, że to było źle, żeśmy zostali zrozumieni i tak dalej. W każdym razie, no już nauczeni smutnym doświadczeniem, mam nadzieję, nasi negocjatorzy rządowi będą już teraz wymagali tego, żeby było coś za coś. Bo nie możemy sobie pozwolić jako państwo przyfrontowe na utratę większości sił pancernych.
To panie redaktorze, naszym gościem Andrzej Potocki z tygodnika Sieci, z portalu W Polityce. Spójrzmy na linię frontu, bo pojawiają się takie analizy, że to przełamanie w kwestii dostarczenia sprzętu zachodniego na Ukrainę wynika z tego, że gdzieś są informacje, że wywiad amerykański albo innego państwa NATO zdobył przekonujące wiadomości, które mówiły o jakimś dużym, czy mówią o jakimś szykowanym dużym uderzeniu rosyjskim na Ukrainę i stąd ta szybka pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Czy gdzieś widzimy takie zagrożenie, że gdzieś tam na horyzoncie zbiera się kolejna armia rosyjska, która mogłaby znacząco wpłynąć na linię frontu, na przebieg wojny na Ukrainie?
Analizując wiadomości, które podają media, to obie strony szykują się ponoć do ofensywy Jak na razie nie za bardzo jest to widoczne w bezpośrednich działaniach wojennych, bo po prostu tam na tym froncie, który ma prawie 1700 kilometrów długości, to w wielu miejscach jest takie błoto zwane Rasputicą, gdzie się czołgiem nawet nie przejedzie, bo ugrzęźnie, zahaczy się brzuchem o to i gąsienice będą buksować w powietrzu. W związku z tym trwają raczej walki piechoty, gdzie jest to możliwe, że gdzieś tam się pojawiają małe ilości czołgów, ale generalnie na razie można powiedzieć ogólnie, że na froncie panuje pad i stagnacja i w niektórych tylko miejscach trwają większe bądź mniejsze potyczki zahaczające nawet swoim rozmiarem o bitwy, tak jak Bachmut, Soledar, czy ze strony ukraińskiej, tutaj Kreminna, czy Swatowe. To są takie cztery punkty, gdzie walki trwają dosyć intensywne. No i jeszcze jest koncepcja, nadchodzą meldunki, że Rosjanie koncentrację robią w okolicach Brześcia, ale jak do tej pory ta koncentracja nie stanowi większego zagrożenia, to nie są duże siły. Raczej to wygląda albo na pobrzękiwanie szabelką i odciąganie, czy próbę odciągnięcia rezerw ukraińskich z frontu południowego na przyszły front północny, bowiem z Białorusi być może Rosjanie chcą stworzyć takie zagrożenie, żeby uderzyć na linie komunikacyjne i odciąć Ukrainę od Polski, ale to nie będzie bardzo łatwe. To nie będzie łatwa sprawa, bowiem po pierwsze za mało jest tam tych żołnierzy jak na razie. Czy jest to kwestia ewentualnie ofensywy z tamtego kierunku miesiąca, półtora do dwóch, nie prędzej. I też będziemy wcześniej wiedzieli, bowiem tu będzie obserwowana ta koncentracja wojsk rosyjskich, ona nie umknie satelitom i zwiadowi NATO czy ukraińskiemu. Natomiast przebić się tamtędy będzie bardzo trudno, ponieważ Ukraińcy mają tam co prawda jednostki głównie obrony terytorialnej, ale są tam dosyć poważnie zbudowane umocnienia. Tam są tylko, zdaje się, cztery drogi tylko przejazdu, takie większe. W związku z tym dużo bardzo terenu bagnistego, cieków wodnych, jakichś takich przeszkód terenowych, które są trudne do pokonania i z których Rosjanie mają problemy z pokonaniem na południe, a wreszcie nawet jest niemożliwe, żeby je pokonali. W związku z tym na razie to w sferze przypuszczeń pozostaje ten atak od północy. Natomiast faktycznie, sądząc z natężenia walk w tych czterech miejscowościach, o których ja mówiłem, czyli Swatowe, Kreminna, Bachmut i Soledar, bo już na południu niżej, to już się, czy na zachodzie, powiedzmy sobie południowy zachód, to już tam trochę Rosjanie przestali naciskać po niewielkich uzyskaniu niewielkich sukcesów terenowych. Próbują ten Bachmut wziąć od północnej strony, ale też im to bardzo ciężko idzie, ponoszą potężne straty i nawet w Soledarze, co prawda, zajęli kawałek miasta, walki trwają o centrum, o tą kopalnię soli, ale nie widać tu dużej siły ze strony Rosjan i szybkiego sukcesu, bowiem to jest dopiero pierwsza linia tych umocnień, a jak żartował sam Prigorzyn, dowódca, czy powiedzmy z organizator Wagnerowców, to Ukrainiec jeszcze ma tam 500 takich linii. Oczywiście to była żart, przesada, ale niemniej jednak to świadczy o tym, że ten opór ukraiński jest skuteczny i tamtędy się Rosjanie nie przebiją. Z kolei Ukraińcy próbują swoich sił pod Kreminną i pod Swatowem. To by im dało wyjście na tą wielką równinę.
Ale to jeszcze zanim Ukraińcy dokończmy te ataki rosyjskie, no bo żeby je odeprzeć, to jednak Ukraińcy musieli rzucić odwody, musieli rzucić dość elitarne brygady, jedną pancerną, drugą powietrzno-desantową, więc widać, że te wysiłki rosyjskie nie były takie płodne, że tam jednak i zajmowali teren, i zagrozili Bachmutowi, i Soledarowi zagrozili, trzeba było wzywać odwody, coś się działo.
Tam stacjonowała przez cały czas 17. Samodzielna Brygada Pancerna na zapleczu frontu, plus przesunięta kilkanaście kilometrów z południa pierwsza samodzielna brygada pancerna, także dwie brygady pancerne. W okolicach Bachmutu bije się około 12 brygad, a te brygady, które pojawiły się nowe, ja tam się co prawda doliczyłem od w ciągu ostatnich dwóch tygodni chyba, czy ostatniego tygodnia, trzech nowych brygad, ale one są z tego frontu chersońskiego ściągnięte, bowiem front chersoński został przesunięty, czyli te jednostki, które tam były w Chersoniu, zostały przesunięte do rezerw. Gdzieś są, tego nie wiadomo w którym miejscu, w każdym razie gdzieś na zapleczu frontu. I już w tej chwili właśnie ta 46. Brygada Desantowo-Szturmowa została, ona właśnie pochodzi z tamtego miejsca i jeszcze zdaje się dwie brygady zmechanizowane oni przesunęli. I to jest właśnie z tych rezerw, które powstały na skutek zluzowania frontu chersońskiego. Także jeszcze Ukraińcy mają dosyć kilkanaście jednostek w sile brygady, mają na zapleczu w rezerwie. Owszem, no trzeba było tam przesunąć, bowiem natarcia były falowe, to jest taki trochę styl tych natarć jak z II wojny światowej, kiedy te mięso armatnie w postaci tam Wagnerowców, powiedzmy sobie, czy tych mobików, czyli z tych zmobilizowanych, zostało prawie bez przeszkolenia zapędzone z karabinem do ataków. No to właśnie w Sołedarze Ukraińcy mówią, że to jest jak w czasie II wojny światowej. Fala za falą idą te natarcia. No i to jest po prostu rzeźnia przy dzisiejszym sprzęcie nasyceniu bronią maszynową.
To dlaczego Rosjanie tak walczą? Bo nie potrafią inaczej? Czy tam jest jakaś logika jednak w tym rzucaniu tej piechoty?
Większej logiki ja w tym nie widzę. W każdym razie niby można by uznać Bachmut za węzeł komunikacyjny, ale nawet w przypadku zdobycia Bachmutu nic takiego wielkiego się nie stanie, bowiem ten Bachmut można, jak twierdzą Ukraińcy, objechać innymi drogami, węższymi co prawda, ale mimo wszystko. Natomiast co im daje zdobycie Soledaru, skoro za Soledarem są następne linie obrony, to może tylko tyle im dawać, że pan Prigorzyn chce zdobyć kopalnię soli, która eksportowała potężne ilości tego surowca łącznie z Polską, także to byśmy brali z tej koparni.
Ja rozumiem, że pan Prigorzyn zwany jest, ja wiem, że pan Prigorzyn zwany jest kucharzem Putina, ale czy kucharz od razu potrzebuje całej kopalni soli?
A co mu szkodzi? Jak w razie gdyby to zostało przy Rosji, no to jest do przodu finansowo. A przecież to nie on ryzykuje, tylko jego żołnierze. O ile można tak nazwać tych jego, tą bandyterkę, którą oni puścili z więzienia i nagonili do karabinu. Bo to oni walczą. Także tutaj ruskie nigdy się nie liczą specjalnie ze stratami. Też może też chodzić o to, co są tam tarcia pomiędzy Prigorzynem a Szojgu, że Prigorzyn chce pokazać, że jego jednostki, te Wagnerowcy są najlepsi na froncie i w ten sposób podbija swoje notowania na Kremlu. Być może to też o to chodzi, także kwestia ambicjonalna, a także może o to, że te walki już tyle trwają, bo to od 3 miesięcy oni walą głową w mur w tym Bachmucie i w okolicach. Nic im z tego nie wychodzi, zdobyli parę kilometrów terenu. Natomiast, jak już wspomniałem, no strategicznie zajęcie Bachmutu i Soledaru niewiele na tym froncie zmieni.
Powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci i portalu W Polityce. Jak na razie ani Soledar, ani Bachmut zdobyte nie są, chociaż walki są trudne i krwawe. Chociaż ofiary głównie ponoszą żołnierze rosyjscy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.